powiedział Luke Perceval w wywiadzie w programie Do pewnego długiego dnia, że on lubi pracować z aktorami starego teatru, bo tacy są swobodni, tak parafrazuję, i że tak nie, nie
ja chodziło wiem, co, o to, ja wiem, co tak... on powiedział.
No. A to właśnie co powiedział?
Powiedział, że lubi pracować z aktorami chyba w ogóle z Polski, mm-hmm. ponieważ nie boją się być brzydcy na scenie.
No. Tak?
Rozumiem, że mam to jakoś skomentować.
No tak, jak to wygląda z perspektywy aktorki?
To znaczy nigdy nie myślę o tym, pracując czy uzewnętrzniając jakieś stany postaci. Nigdy nie myślę o tym, czy akurat w tym momencie jest to brzydkie, czy to jest ładne. No, po prostu staram się albo żeby to było prawdziwe, albo żeby to było, no nie wiem, żeby to się tak jakby wpasowywało w taką konwencję, jaka akurat jest wymagana, czy też przewidziana dla danego spektaklu. I naprawdę przez myśl mi nie przechodzi to, na ile to, jak to wygląda. Rozumiem, że Perceval ma doświadczenie z aktorami z całej Europy i wiem, że kiedyś właśnie wypowiadał się chyba na temat niemieckich aktorów, że oni z kolei mają takie jakieś bardzo silne przywiązanie do tego, żeby to, co robią, było... Znaczy, żeby to wyglądało estetycznie. Znaczy, rozumiem, że nawet jeżeli robią coś, co powiedzmy jest nieestetyczną czynnością, to i tak oni dbają o to, żeby w tym, jakby żeby się wybronić, żeby po prostu jakby siebie nie zaprezentować w jakiś taki sposób odrażający, czy nieestetyczny, czy który by ich obrzydził. Także rozumiem, że stąd się to wzięło, no ale myślę, że za tym idzie jakieś takie, tak naprawdę w tym zdaniu czytam coś takiego, że on zobaczył w nas taką gotowość na wszystko. Oddanie, walkę właśnie o prawdę. I tak naprawdę to chyba jest wielki komplement.
No, też mi się tak wydaje, bo ja z kolei widziałam dawno temu takie przedstawienie Percevala, które zrobił z flamandzkimi aktorami. I oni też się nie bali być brzydcy. To znaczy, ja myślę, że oczywiście, no to tak sobie możemy gdybać. No, ja widziałam jedno przedstawienie, tam też jedno przedstawienie niemieckie. Oba były świetne, tylko inaczej, prawda? Ale pamiętam takiego właśnie wujaszka Wanie, jego wspaniałego, który trochę był podobny, ale trochę tylko, jakby w formie do waszych trzech sióstr, to znaczy też tak siedzieli na krzesełkach i tam wydobywali z siebie wszystkie żale świata. Ale właśnie chciałam zapytać, jak to wyglądało, bo najpierw były trzy siostry, potem ten, co to nigdy nie mogę zapamiętać, pewnego długiego dnia. No i może to jest głupie pytanie, ale no chyba jednak praca była inna, prawda, przy tych obu spektaklach ze względu na materię, bo ja z kolei jeszcze Marię Maj zapytałam, co by ona tu powiedziała o pracy z Percevalem. Majka mówiła, to była taka wolność.
Tak.
Myśmy się nie musieli uczyć tekstu, że po prostu jakoś też na tym to polegało, że jakby z siebie trzeba było najpierw coś wydobyć. Czy to tak było?
Tak, to znaczy tak, jakby tryb pracy jest podobny, ale rzeczywiście jakaś taka atmosfera i ta właśnie kwestia tej wolności, to są dwie sprawy, które różnią bardzo te dwie prace. Ale myślę, że tutaj jakieś kolosalne znaczenie ma to, że tamtą pracę, czyli trzy siostry, próby do trzech sióstr mieliśmy w czasie pandemii, początków, znaczy tego drugiego etapu pandemii, kiedy nie było tego totalnego lockdownu, tylko można było w teatrze mieć próby, ale teatry nie wystawiały spektakli. Były zamknięte wszystkie restauracje, puby, kawiarnie, kina i tak dalej. Tylko sklepy i to chyba też chyba galerie były pozamykane, już nie pamiętam. Natomiast w związku z tym faktem my tam zamykaliśmy się w tym teatrze jak w jakiejś takiej, no nie wiem, jak na takiej jakiejś wyspie po prostu utopijnej, podczas kiedy wielu ludzi dookoła jeszcze na przykład nie mogło wrócić do swoich zawodów i nie mogło wykonywać swojej pracy. My przynajmniej mogliśmy tą sztukę tworzyć tak sami dla siebie. Mm-hmm. I właściwie nie wiadomo było, co się z tym stanie, jakie to będzie miało zakończenie, czy kiedykolwiek ta premiera ujrzy światło dzienne. Mm-hmm. Nikt nie wiedział wtedy, dokąd zmierza świat. Także nasze poczucie jakiegoś takiego, takie poczucie, że dostąpiliśmy naprawdę jakiegoś niezwykłego, no nie wiem, szczęścia, że my po prostu możemy dalej tą sztukę uprawiać, było czymś no takim niesamowitym i to się udzielało nam wszystkim i po prostu i z reżysera to emanowało i w nas to było, więc myśmy się tak rzeczywiście po prostu rzucili na to tak łapczywie jakoś po prostu i mam wrażenie, że nie baliśmy się niczego na tych próbach, rzeczywiście tam po prostu dochodziło do jakichś takich wywlekania z siebie najczarniejszej czerni. Byliśmy strasznie łapczywi wobec tej pracy, tak bym to nazwała. I faktycznie coś, to co Maria Maj nazwała wolnością, to jest bardzo, to rzeczywiście tam funkcjonowało, bo jakoś tak niczego się nie baliśmy, bo po prostu, tak jak mówię, no nie wiadomo było, czy to nie jest nasza ostatnia praca w życiu. Mm-hmm.
No i jeszcze tak temat się skomponował.
Tak, temat i pomysł reżysera też po prostu na jakieś takie właśnie zamknięcie tych ludzi w takim kręgu po prostu, z którego nie mogą wyjść, prawda? W tej spirali jakiegoś takiego swojej tęsknoty, swojego smutku, swojej takiej niemożności po prostu wyjścia poza ten krąg. To się wszystko rzeczywiście zbiegło z kondycją po prostu ówczesną, naszą ogólnie społeczną, światową. Plus jeszcze to, że wszyscy, powiedzmy aktorzy, ludzie teatru jednak te trzy siostry znają mniej więcej. Nawet jeżeli ktoś tego nie czytał, to i tak przecież to gdzieś tam w jakimś takim kanonie obowiązującym istnieje. Więc właściwie od początku człowiek wie, o co chodzi, mniej więcej jakie są relacje, jakie tam są zdarzenia i jaki jest wątek, jaki jest główny problem. To też nam dawało takie poczucie, że nawet bez znajomości tekstu byliśmy w stanie improwizować, próbować, nie wiem, dyskutować, analizować i tak dalej. Tutaj przy pewnego długiego dnia, tak jak powiedziałam, sposób pracy Luca Percevala był taki sam, to znaczy on najpierw aktorów tak jakby wrzuca, jeszcze nawet zanim znają tekst, a polscy aktorzy nigdy nie znają tekstu przed rozpoczęciem prób, w przeciwieństwie do niemieckich aktorów właśnie. I tutaj się trochę przejechaliśmy na tym podczas pracy przy pewnego długiego dnia. Po prostu jesteśmy wrzucani od razu na scenę, w sytuację, w jakieś takie bardzo gorące stany, buzujące. Luc Perceval tak jakby nas, aktorów, po prostu rozciąga, tak jakbyśmy byli, no nie wiem, jakąś taką plasteliną, masą, którą można na wszystkie strony rozciągać, rozpulchniać, modelować. A potem po kilku tygodniach takiej pracy, takiej na bardzo wysokich emocjach, i takim właśnie rzucaniu się w nieznane, potem w momencie, kiedy już praca z sali prób przenosi się na scenę, w taką właściwą scenografię, on to wszystko po prostu zatrzymuje i ogranicza w pewnej bardzo precyzyjnej formie. Mm-hmm. Te wszystkie gdzieś emocje i te stany nam znane zostają, tak mi się wydaje, że to wszystko zostaje w nas, ale zaczynamy być bardzo przez niego tak jakby krępowani po prostu takim ruchem scenicznym, bardzo określonym i właśnie bardzo taką precyzyjną formą. I to przy Trzech Siostrach, to było zarówno przy Trzech Siostrach i tutaj, z tym, że tutaj przy tym pewnego długiego dnia trochę nas ta nieznajomość tekstu pokonała. Tego tekstu było mnóstwo, tam po prostu to są niezliczone ilości słów, zdań, często powtarzających się, więc pomimo tego, że mniej więcej wiedzieliśmy, na jaki temat improwizować, to ciężko było po prostu znaleźć jakieś niuanse między tymi scenami. Mnie się wydawało długo, że wszystkie te sceny są o tym samym. I one są o tym samym, oczywiście, tylko że są o tym samym, a jednak trzeba znaleźć na nie trochę po prostu inne słowa. Mhm. Trochę nie są o tym samym. No, nie wiem, jak to wytłumaczyć.
Nie, to ja to rozumiem, bo ja czytałam, czytałam tę sztukę, no, czy nie wasz scenariusz, tylko i tam to dopiero jest, po prostu...
W tym oryginalnym.
Tak, oni mówią i mówią bez przerwy i dopowiadają, co jest trochę tak, jakbym to powiedzieć... Jest taki nadmiar, który no, jest jakimś też walorem tego tekstu, ale wydaje mi się, że gdyby to wystawić tak dosłownie, to nie dość, że to by było strasznie długie, to byłoby nie do wytrzymania. Mm. No chyba, żeby ktoś umiał coś z tym zrobić, tym znalazł jakąś własną potrzebę. Ale tutaj też jest rzeczywiście tak, że no to są takie kompulsywne monologi, prawda? Ale właśnie mnie to ciekawi, jak to, znaczy już się trochę dowiedziałam, ale właśnie na czym te improwizacje polegały? To znaczy, czy to były improwizacje na tym pierwszym etapie dotyczące jakichś emocji, sytuacji, czy też jakoś wziętych z tekstu, czy to na tym polegało?
Tak. One absolutnie dotyczyły konkretnych scen. Nie zdarzało się w tej pracy coś takiego, że robimy improwizację nagle jakąś taką, powiedzmy, na przykład co mogło być przed tą sceną, albo co mogło być po, albo coś, co właśnie jest gdzieś tam obok, poza tekstem. Nie, one dotyczyły konkretnych scen, z tym, że faktycznie improwizowaliśmy przy obu tych spektaklach na początku, nie znając tekstu, tylko tak jak mówię, no przy Trzech Siostrach po prostu człowiek wie, że jest scena między tą a tą postacią i mniej więcej po prostu pamięta, co one do siebie mówią. A tutaj no po jednym czy po dwóch, dwa razy przeczytaliśmy chyba tekst na próbie i po prostu wyszliśmy na scenę, czyli w sali prób, tak się, jak to się w żargonie mówi naszym, i no i dawaj, i po prostu jest scena między matką a synem, wiadomo, że dochodzi tam do jakichś takich bardzo dużych emocjonalnych sytuacji między nimi. Mieliśmy dowolność mniej więcej w tym, co mówimy, ale musiało się to trzymać jakoś, prawda, tego wątku, tych postaci, tej konkretnej rodziny. To nie była jakaś tam byle jaka scena między matką a synem. Z tym, że Perceval też często tak jakby aktorów inspiruje, to znaczy on też przeprowadza taką dogłębną analizę psychologiczną tych postaci, ich stanów, jest wybitnym psychologiem i wiem to na pewno, bo zdarzyło mi się rozmawiać na przykład z psychologami czy terapeutami, którzy byli na tych spektaklach i rzeczywiście jakby takie wielkie uznanie z ich strony dla jego reżyserii, dla sposobu prowadzenia aktorów płynęło. To już nie chodzi o to, co autor zapisał w tekście, tylko o to, co reżyser, jakby co z tym zrobił i do jakich, jakby jak to wyciągnął z aktorów, prawda? Jakie relacje tam zauważył, więc tak jak mówię, zawodowcy się zachwycają tym i to jest prawda. On rzeczywiście jest wybitnym znawcą ludzkiej psychiki, więc nie tylko ta analiza psychologiczna nam miała pomóc w przeprowadzeniu tych improwizacji, czyli jakby taka świadomość na temat tego, co się tam dzieje w tych postaciach, czy co nimi kieruje, jakie mechanizmy, ale on też bardzo często wychodzi tak jakby od ciała. Bardzo inspirujące są jego uwagi. To jest coś na przykład, co nie jest związane w ogóle z rozmową postaci, ale to dotyczy stanu na przykład jednej z postaci, na przykład tej postaci, którą ja grałam. Jesteś motylem. I to jest uwaga, która... No, jest między nami umowa, po prostu jeżeli słyszę, że jestem motylem, no to po prostu staram się być motylem, jakby idę odważnie w to. I każdy z nas tutaj nie ma nic, to nie jest żaden element, który ma mnie ośmieszyć, tylko jest to próba znalezienia po prostu takiego poczucia u tej postaci, która jest też, która jest, no nie wiem, no jest właśnie uzależniona od morfiny, czy tam inna uzależniona od alkoholu na przykład. I taka uwaga, jesteś motylem, powoduje, że rzeczywiście wejście w ten stan motyla, on już robi sam połowę, w pewnym sensie połowę sceny, bardzo inspiruje do przeprowadzenia takiej improwizacji, plus daje jeszcze postaci, znaczy aktorowi takie poczucie jakiegoś odrealnienia tego wszystkiego. I, no i w czasie improwizacji to jest jeszcze przez reżysera jeszcze podkręcane, jeszcze rozwijane. No nie wiem, teraz ten motyl, no nie wiem, motyl chce, nie wiem, przykład nie może machać skrzydłami, albo motyl nagle w przyspieszonym tempie. No nie wiem, teraz takie trochę, może takie wydają się te uwagi trywialne, ale, ale to są bardzo uruchamiające rzeczy.
No ale to jakoś tak rzeczywiście mi pasuje do tego spektaklu. A jeszcze chciałam zapytać o sławną jogę Luca Persevala, bo tu się dowiedziałam od Romana Gancarczyka, że przed próbami były zajęcia jogi. Tak, znaczy tak. Nie codziennie, ale jak to działa na ciało aktorskie i myśl aktorską.
No ta joga to jest w ogóle taka integralna część jego, jego metody, jego sposobu pracy. Perceval jest joginem od kilkunastu lat, może, a może nawet dłużej. Jest instruktorem jogi, medytuje i w jego poczuciu ta wspólna joga i wspólna medytacja, bo to też się pojawiało za każdym razem, nie tylko ćwiczenia fizyczne, ale też ta medytacja, którą zresztą rzeczywiście wspaniale prowadzi w bardzo taki mądry, uważny sposób. I w jego poczuciu daje to po prostu aktorom, czy to buduje jakąś wspólnotę, taką wspólnotę energetyczną, powiedziałabym. I coś w tym jest. I w ogóle jestem zwolenniczką tego trybu pracy. Mnie to bardzo odpowiadało. A poza tym też daje, no wiadomo, że daje ciału jakąś sprawność, jakąś świadomość ciała, świadomość używania oddechu. Ale myślę, że najważniejsze, co z tej jogi płynie, i wiem, że to wypłynęło dla mnie i to się łączy z filozofią jego jakby teatru, to jest to nauczenie się bycia tu i teraz. Co jest takim podstawowym, powiedzmy, założeniem medytacji. I on oczekuje bardzo, czy też w jego ideale aktor na scenie to jest właśnie osoba, która jest tu i teraz. Ma założenia, ma jakiś precyzyjną choreografię, precyzyjną jakąś drogę emocjonalną, ale w tym wszystkim jest tu i teraz, jest czujny, obserwuje, jest uważny na to, co się dzieje, na to, z czym dzisiaj przychodzi partner, z czym dzisiaj przychodzę ja. I myślę, że to jest taka największa z tej jogi korzyść, że podczas tej jogi po prostu tak jakby się to ćwiczy, a podczas spektaklu potem, czy podczas prób można tego już używać. Tak to widzę. Zresztą podczas trzy siostry zaczynają się od tego takiego nieruchomego naszego trwania, siedzenia na krzesłach, kiedy wchodzi publiczność i to czasami trwa bardzo długo i kilkoro z nas, może nie wszyscy to robią, ale wiem, że niektórzy z nas po prostu w tym czasie staramy się medytować. I wiadomo, że nie da się osiągnąć do jakiegoś pełnego oderwania od rzeczywistości i pełnego odlotu i uspokoić tych myśli, ale właśnie jakaś taka uważność, nie wiem, na swój oddech, na dźwięki, na dochodzące z widowni, na swoje ciało, to jest coś, co naprawdę tak człowieka jakoś, jakby to powiedzieć, znaczy to jest coś, co tak wypełnia bardzo, że jakieś takie rzeczy jak, nie wiem, spięcie, stres, to gdzieś odchodzi po prostu dalej i naprawdę rodzi się jakaś taka gotowość potem i otwartość na to, co się zdarzy w czasie spektaklu. To jest tak, to jest fajne uczucie, że tak można.
No właśnie.
Że tego nie trzeba cisnąć i dusić po prostu. I przed wejściem na scenę nie trzeba walić głową o ścianę, żeby poczuć, jak bardzo cierpi postać. Właśnie od kompletnie innej strony się do tego u niego w teatrze zabiera. I wiem, że on tego chce po prostu, że on jest wyznawcą właśnie takiego podejścia.
No właśnie, bo tak zawsze jak się tak co jest bardzo częste w teatrze teraz, od jakiegoś czasu, że tak wchodzimy, siadamy, gadamy, a aktorzy tam
tak,
tak są. Mhm. I tak się czasami zastanawiam. Co...
No i słusznie, no wiadomo.
No bo tak, tak stać na tej scenie jako pół postać, pół człowiek prywatny jest trudno, prawda? Tak sobie to wyobrażam. A tu ludzie siedzą, gadają. Tak. Czy,
obgadują nas czasami,
tak,
my to słyszymy.
Robią zdjęcia, tak, wysyłają, tak. Jestem w teatrze.
Tak, no i właśnie zamiast cisnąć jakby takie coś, że za chwilę gram tą Irinę na przykład i ona jest dzisiaj taka nieszczęśliwa, a ci ludzie mi tak przeszkadzają, bo rozmawiają. Jakby robię coś odwrotnego, no po prostu właśnie staram się słyszeć to, że rozmawiają. Staram się widzieć siebie w tej sytuacji, kiedy zaraz muszę zagrać Irinę, a tymczasem siedzę teraz i jestem wśród po prostu w jakichś wielu ludzkich głosów. Ktoś trzaska drzwiami, ktoś się kłóci na przykład o miejsce, bo są dwa bilety wykupione na jedno miejsce i po prostu ja w tym wszystkim muszę trwać i czekać na tą Irinę, nie?
Mm-hmm. No ale ona tak przyjdzie i siup. A jeszcze chciałam zapytać, bo to też wiem od Romana Gancarczyka, o taką, jak to się nazywało, piłeczkę. Mm-hmm. Co pani sądzi o piłeczce?
O, piłeczka to jest dla mnie... Piłeczka to jest trochę traumatyczna dla mnie sprawa. Piłeczką... Luke Percival wymyślił takie ćwiczenie, żeby aktorzy po prostu ćwiczyli tekst, rzucając do siebie piłeczkę tenisową. Najpierw stojąc w kółku, a potem chodząc na przykład po sali, czyli cały czas musimy być, oprócz po prostu tego, że ten tekst leci, musimy być bardzo właśnie uważni, wyczuleni, mieć refleks na to, co się dzieje dookoła, czyli tu i teraz, kto do ciebie rzuca, z której strony ta piłka nadleci i tak dalej. Więc to jakby jest nadal, no po prostu nadal w tym, w tej jakby jego filozofii się mieści i tego, że w tym momencie ten tekst, przestajesz się tak jakby skupiać na tym tekście, na jakimś takim dociskaniu go, pod graniu tekstu, ono, bo to, co właśnie jest w teatrze takim czymś niemile widzianym, to jest tak zwane granie tekstu, prawda? Czyli jak mówię, że to drzewo było przepiękne, no to drzewo było przepiękne, jest okej, ale jakbym powiedziała, to drzewo było przepiękne, no to wtedy już gram jakby ten tekst, no prawda? Coś takiego. Więc chodzi o to, żeby tego w taki sposób właśnie nieszlachetny nie robić. No ale to też... więc ten tekst po prostu automatycznie zaczyna się gdzieś tam z człowieka wydobywać, a jego uwaga jest na czymś zupełnie innym. I to jest ten ideał Percevala.
I to służy spłaszczeniu jakby tego aktorzenia, jak rozumiem.
Też, tak, tak. Ale równocześnie on twierdzi, że przy tym ten tekst po prostu coraz lepiej się zapamiętuje i jest to też ćwiczenie, które ma służyć po prostu zapamiętywaniu tekstu, utrwalaniu. O. Natomiast ja, ponieważ no nie przy Trzech Siostrach, ale przy tym pewnego długiego dnia bardzo długo tego tekstu nie umiałam, właściwie do premiery nie umiałam tego tekstu, bo miałam jakąś bardzo dużą blokadę i po prostu od 6 rano naprawdę codziennie uczyłam się tekstu przed próbami i nie umiałam się go nauczyć i wypróbowywałam wszystkie możliwe metody, rysowałam obrazki, nagrywałam się na dyktafon, jakieś pierwsze litery na przykład wyrazów spisywałam, wszystkie metody, jakie znalazłam, jakich usłyszałam, próbowałam uskuteczniać i jakaś ta blokada psychiczna, chyba no po prostu lęk przed tą kobylastą rolą.
Bo tam i tym, jest gigantyczny monolog.
Tak, i tym, gdzie tam też jakby muszę zawędrować z tym, był tak silny, że coś no nie wiem, po prostu straciłam umiejętność uczenia się tekstu, więc te ćwiczenia z piłeczką za każdym razem były, no po prostu czułam się skompromitowana sama przed sobą, przed kolegami, przed nim, bo trzeba było tutaj szybko ten tekst powtarzać i rzucać piłeczką, a ja się po prostu po każdym zdaniu zatrzymywałam, dlatego nie jestem fanką tego ćwiczenia.
Może w innym spektaklu.
I to było, to był dla mnie po prostu ten element mobbingu w wymaganie ode mnie, żebym umiała tekst, jeszcze umiała rzucać tą piłką szybko.
No, no ale jakoś wyszło, no.
Ale weszło.
No weszło, wyszło.
Tak.
Ale ja byłam pełna podziwu, to znaczy, no ja wiem, że to jest głupie, że tak człowiek chwali aktora, że się takiego długiego tekstu nauczy. Ale jednak no, nie chodzi mi tylko o takie pamięciowe opanowanie, tylko jakąś taką no, utrzymanie tego monologu cały czas, no bo też w tych takich we wchodzeniu, w tym, znaczy dla mnie to jest takie właśnie, to też był monolog, prawda? Mm-hmm. Te, jakby cię wchodzi, była część monologu, te, co tak wchodzenie w tych kolejnych sukniach, mm-hmm. to takie przy tym ekranie jakieś. Naprawdę to chyba ta blokada może czemuś też posłużyła, że nagle tak jakoś się wzięło i osadziło.
Może tak, może to po prostu jakieś było taką integralną częścią tej pracy, że,
no bo to nie jest...
że tego się bezkarnie po prostu nie dało. Nie dało się przejść przez te próby tak bezkarnie jak przez inne. No, może to się musiało wiązać właśnie z jakimiś takimi dziwnymi reakcjami umysłowo takimi psychosomatycznymi. O.
No ten spektakl jest taki. Znaczy też, no, taki jest temat, prawda?
Tak.
Postaci też są jakoś z jednej strony wylewają z siebie wszystko, z drugiej są jakoś poblokowane niesłychanie i kłamią przed sobą nawzajem. Tak. Na różnych poziomach, także no myślę, że jakoś to wszystko się tam powiązało ze sobą.
No tak, chyba tak trzeba o tym myśleć, że to nie jest trwałe uszkodzenie jakiejś tej umiejętności.
Nie, po prostu Perceval tak zrobił razem z tym O'Neillem.
Może tak.
Może tak. No może trochę związane z tym, o czym żeśmy mówiły. To znaczy, to pewnego długiego dnia to jest taki, bym powiedziała, spektakl ekstremalnie oszczędny, w sensie takim też wizualnym i inscenizacyjnym. To znaczy, o ile w Trzech Siostrach no jest inscenizacja, ale tam przecież są te lustra i projekcje i muzyka, taka bardzo wchłaniająca, można powiedzieć, widza i aktorów. No jesteście jednak w takiej większej gromadzie, no, jakby, no nie wiem, to takie mam wrażenie, że tam się można jakby trochę ukryć za tym, to znaczy jest aktor, owszem, ma ważną rolę, ale jest równie ważną rolę na cała inscenizacja, prawda? Natomiast tutaj no nic nie ma, no. Jak się aktor czuje w takiej sytuacji, kiedy właściwie nic nie ma oprócz ekranu, kolegów, tekstu i tej tych postaci dosyć upiornych.
No aktor czuje się wreszcie doceniony po prostu.
Właśnie. O.
Nie no, żartuję teraz oczywiście. Żartuję.
No nie wiem, może to takie z mojej strony naiwne pytanie.
Nie, no żartuję z tym, że ale faktycznie tak zważywszy na ego aktorskie, no to właśnie chyba tak powinniśmy odpowiadać, że nareszcie po prostu ktoś wie, że my jesteśmy samowystarczalni. No ale to jest oczywiście taki żart. Natomiast ja nie wiem, jak się aktor czuje w ogóle w takich sytuacjach, bo nie miałam okazji do tej pory chyba aż tak być ograbiona ze wszystkiego. Ale po prostu, ale pracowałam nad tym z kimś, kto nazywa się Luke Perceval i to jest nie byle kto. I to jest ktoś, kto mnie tak uzbroił we wszystko potrzebne mi do po prostu bycia na scenie, że ja już nic więcej nie potrzebuję. No. Chociaż normalnie tak siebie nazywam aktorką gadżeciarą, bo uwielbiam otaczać się rekwizytami i wymyślać sobie zawsze właśnie jakieś rekwizyty, po prostu takie, które tak coś silnie określają w tej postaci, czy tam w jakiejś jej sytuacji. I strasznie często od tego w ogóle zaczynam jakby myślenie o postaci i pracę, to tutaj wiedziałam od początku, że czegoś takiego nie będzie i po prostu dałam się pokierować no, tak mądremu reżyserowi, któremu ufam i wiedziałam, że nie mogę liczyć na nic właśnie takiego, co mnie zasłoni. I szczerze mówiąc, po prostu tego nie potrzebuję. Mhm. Bo mam jakąś taką, no nie wiem, jakąś taką wiedzę i może wiedzę. Po prostu zapadły, chodzi o decyzje. On po prostu powziął pewne decyzje i tak ciągle mówię on i on, bo jest to, bo jego teatr to jednak jest taki teatr po prostu autorski, reżyserski. Mhm. To nie jest tak, że aktor bierze sprawy w swoje ręce i tak jak często bywa. I sam sobie wymyśla po prostu, co będzie robił, jak to będzie grał. U Percevala no jakby nie ma takiej możliwości, bo on wie i my mu po prostu ufamy. I on podejmuje takie decyzje a propos twojego bycia na scenie, znaczy aktora bycia na scenie i nie wiem, jakichś stanów i sytuacji, w których jesteś, że ty po prostu wiesz, jakby jaka ta decyzja jest i masz przez to poczucie pewności, co masz robić.
A jak to wyglądało w trakcie pracy? Czy on tak, jakby to powiedzieli, wszystko wiedział o tym, jaki ma być spektakl, postaci, relacje i tak dalej? Czy jednak czerpał od was? Mm-hmm.
On, jakby to powiedzieć, właśnie czymś, za co bardzo go cenię, jest nie tylko jego wiedza, ale też jego niewiedza. I nadal nawet jakby z tym elementem niewiedzy jest to osoba, której można w 100% zaufać. Artysta, reżyser, jakiś jakby prowadzący, po prostu przewodnik. O. Mm-hmm. I rzeczywiście to jest tak, że on bardzo dobrze ma rozczytane właśnie te jakby takie mechanizmy rządzące tym światem, mechanizmy relacji. To jest przez niego rozczytane. Natomiast czy... Myślę też, że umowa ze scenografem, że scenografia będzie taka, a nie inna, ta scenografia zawsze jest taka, powiedzmy, no nie wiem, jakaś abstrakcyjna, bardzo oszczędna i jest bardzo silnym znakiem też zawsze, prawda? Myślę, że to już mu daje na początku taką wiedzę, gdzieś tam jakby do czego on zmierza po prostu, jaki będzie cel tej podróży, tej pracy, jaka będzie ostateczna forma tego po prostu. I myślę, że to też ma związek właśnie z tym scenograficznym znakiem. To znaczy on przy Trzech Siostrach na przykład wiedząc, że będą te lustra, gdzieś tam no, widział po prostu, wiedział po co te lustra są. Mm-hmm. Jak my wobec tych luster mamy się ustawiać, jak mamy z nich korzystać, prawda? I co one też zrobią, jaki efekt one przyniosą. Tutaj przy pewnego długiego dnia, no to było ciekawe, bo to nie wiem, czy już Roman też o tym mówił, o wodzie.
Tak.
No właśnie, był pomysł na to, żeby scenę zalała woda i kiedy już odbyliśmy próby, jak to będzie wyglądało na scenie z tą wodą, Luke Perceval zrezygnował z tego efektu, który był przepiękny wizualnie, jakieś nowe znaczenia nadawał temu wszystkiemu. Nam to bardzo pomagało, no bo my tacy jacyś umoczeni, po prostu właśnie tacy już kompletnie zbrukani, no nie wiem, ociekający tą wodą, mówiliśmy te monologi, no i on powiedział nagle, że rezygnuje z tego, bo on nie chce po prostu tutaj używać żadnych efektów. I to było, no to było niesamowite, piękne, godne szacunku, podziwu. Także, no tak jak mówię, właśnie czasem wie, czasem nie wie, a czasem okazuje się, że to, co wie, to jest coś, co trzeba po prostu wywrócić do góry nogami. I on jest bardzo otwarty na te zmiany i na te procesy, jakie w czasie prób się pojawiają. A jeśli chodzi o nasz udział w tym, to mam wrażenie, że przy tych Trzech Siostrach była jakaś taka większa, właśnie ta większa wolność. Więcej mogliśmy z siebie jakoś dać i nie wiem, z czego to wynikało. Po prostu chyba tutaj przy tym pewnego długiego dnia wszyscy mieliśmy jakąś taką większą trudność z tym materiałem. Więc bardzo dużo bardziej na nim polegaliśmy. Mam wrażenie, że byliśmy i tutaj nie chcę w żaden sposób ani nikogo obrazić, ani nic, bo to też jest na mój temat, że byliśmy dużo mniej kreatywni, a dużo więcej od niego braliśmy. Mm-hmm. Po prostu byliśmy takimi materiałami do obróbki. Przy mm-hmm. trzech siostrach mam wrażenie, że wszyscy jakoś tak dużo więcej z siebie po prostu dawaliśmy. No, no być może to jest kwestia materiału.
To tak mi się wydaje, że może to być kwestia materiału, bo jednak, tak jak mówiłaś, trzy siostry wszyscy znamy, prawda? Mm-hmm. I jest to coś takiego, co od razu, początku jakoś bazować.
Tak, prawda? Czy możesz mieć jakąś taką, dajesz sobie prawo do jakiejś własnej interpretacji pewnych właśnie tam faktów.
A to nie jest taki dramat ten pewnego długiego, ja nie wiem, dlaczego się nie mogę tego.
No wiem, no bo pewnie masz bity w głowę ten tytuł ten oryginalny Zmierzch długiego dnia.
No to nie jest jakieś takie, co wszyscy znają jednak, prawda?
No, to tak.
Znaczy,
to
każdy słyszał, ale jakoś...
To jeszcze się pojawia tutaj chyba w tym pewnego długiego dnia też to, że jednak jest ten stan tego bycia na haju ciągle. Mm-hmm, mm-hmm. I to też... No... Znaczy tak mówię o tym, że to też jest ważne, bo właśnie tutaj można, powiedzmy, sypać pomysłami, jak to zrobić, ale jednak wiedząc, że pracuje się z Lukiem Persewalem, który po prostu zaproponuje na to jakąś taką określoną formę, nawet mówię o samym ruchu, to nawet nie ma co tam za bardzo się... No nie wiem, tak jak mówię, dla mnie te prace się różniły pod tym względem. Właśnie jakiejś takiej kreatywności i takiej naszej dyspozycyjności, gotowości do tego, żeby to tak współtworzyć po prostu, żeby dawać od siebie. W Trzech Siostrach są sceny, które są na przykład moimi pomysłami, jak na przykład wspinanie się po ścianie tam w takich płomieniach i że byłam gotowa, po prostu widziałam tą scenografię i ona mnie bardzo inspirowała. Może to też to.
No może.
Tutaj, tak jak mówię, po prostu byłam takim materiałem do obróbki. Luke jest super i płynie na nowe próby, które ma zacząć w Norwegii, w Oslo. Płynie z... już nie pamiętam skąd wypływa, ale płynie swoją łajbą. Mm-hmm. Nie jedzie pociągiem, nie leci samolotem, tylko żeby zacząć próby, musi dopłynąć tam swoją łodzią.
Wspaniale. A do Krakowa dopłynął łodzią?
Nie.
Wisło?
Niestety nie. Niestety jeszcze nie.
No ale do Oslo można.
Do Oslo można, no. Więc no chyba świadczy o tym, że jest człowiekiem, który ma dużą fantazję.
Owszem.